Zatytułowałem moje dzisiejsze rozważanie Mam Ci coś do powiedzenia. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 7 rozdział, 36 werset. I zaprosił go pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Wszedłszy tedy do domu tego faryzeusza, zasiadł do stołu. A oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik oleju. I stanąwszy z tyłu u jego nóg, zapłakała i zaczęła łzami zlewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. I ujrzawszy to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam w sobie: gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A ten mówi: powiedz, nauczycielu. Ta historia jest opisana przez czterech ewangelistów. I każdy z nich nieco inaczej tę historię opisuje, a wydaje się, że chyba dwie historie opisują. Bo dwóch opisuje, że ta niewiasta przyszła, wylała olejek na głowę, a dwóch opisuje, że na nogi. Niewiasta jest u jednego z ewangelistów, czy u dwóch, anonimowa, u jednego wiemy, jak miała na imię i kto to był. Ale nie o te detale akurat w tym zwiastowaniu chodzi. Więc nie będę tych teologicznych zawiłości roztrząsał i ustalał, jakie są szczegóły tej relacji. Ale z tych czterech relacji wiemy, jaki przebieg był takich spotkań czy takiego spotkania. Biblia nie jest księgą przedstawiającą baśniowy świat. To nie jest świat tkliwy, słodki, święty, taki nadęty świętością. To jest ewangeliczna historia, która mówi o aktualnym, prawdziwym życiu. Jest relacją jednego z epizodów, który miał miejsce w życiu Jezusa i niejakiego Szymona. Zdarzenie jest niezwykłe, a zarazem banalne. Ale ta relacja poprzedza jedno niezwykłe wydarzenie, które miało nastąpić później. A mianowicie ma to miejsce na kilka dni zaledwie przed śmiercią Jezusa Chrystusa. I Jezus mówi, dlaczego to się zdarzyło, dlaczego tak, a nie inaczej ta niewiasta zachowała się. Dla tych zgromadzonych tam w domu Szymona była to jakaś kobieta i o zgrozo grzeszna. Jakby ci, co tam byli, byli aniołami, bezgrzeszni. Oni byli święci, ale tak im się wydawało, grzeszna. Czasami nie rozumiem kaznodziei, skąd wyciągnęli wniosek, że była to kobieta lekkich obyczajów. Nigdzie, w żadnej z tych relacji nie jest powiedziane. Jest napisane grzeszna. A grzeszna to ja, ty, każdy z nas jest grzeszny. Tam nie jest powiedziane, jakiej profesji ona była. Grzeszną była. Każdy z nas jest grzesznikiem. Jezus przyszedł, by powiedzieć każdemu z nas, jesteśmy grzesznikami. Dla Jezusa ta niewiasta była kolejną osobą, która potrzebowała Jego zainteresowania. Potrzebowała Jego miłości, ale zainteresowania, poznania Boga, zrozumienia Bożej miłości potrzebował Szymon, który go zaprosił. Jezus został zaproszony do domu Szymona. I nie wiemy z jakiego powodu, dlaczego go Szymon zaprosił. Fascynacja, zachwyt kimś niezwykłym. Zapewne jakiś element w tym jest, takiego zachwytu osobą Jezusa Chrystusa. Zafascynowany nauczycielem z Nazaretu. Ale myślę, że nie są najważniejsze powody, dla których Szymon zaprosił Jezusa. Jezus był w jego domu. I to jest przekaz tej ewangelicznej relacji. Jezus był w domu Szymona. Zapowiadała się bardzo ciekawa kolacja. Kameralny nastrój, rozmowy w niewielkim gronie, wspólny posiłek. Szymon może chciał podczas tej kolacji, tego przyjęcia, opowiedzieć coś o sobie, czego potrzebuje, jakie ma oczekiwanie, z jakimi problemami się styka, jak je rozwiązać, co go niepokoi, co go cieszy, dlaczego może zaprosił Jezusa, może chciał wyjaśnić. I czar całego przyjęcia zepsuła w swoim wtargnięciem niewiasta niezaproszona. To zwykle szokujące, prawda? Gdy pojawia się ktoś nieproszony. Na dodatek z niezbyt dobrą chyba reputacją. Przynajmniej tak się Szymonowi wydawało, bo grzesznica. Jak śmiała wejść na to zamknięte, klubowe spotkanie. Nieszczęście polegało na tym, że jeszcze odważyła się podejść do Jezusa. Wtedy Szymon już zupełnie był wstrząśnięty chyba sytuacją. Poczuł się skrępowany. Miał plan tego wieczoru. Ta niewiasta zepsuła ten plan. Jakoś nie uszanowała prywatności tego domu. Myślę, że to jest nieco niezrozumiałe w dzisiejszych czasach, bo my szanujemy swą prywatność i raczej spodziewamy się gości zaproszonych. Inne panowały obyczaje. Ale mimo wszystko był to pewien nie tak. Myślę, że umiemy sobie to wyobrazić. Jak się czuł Szymon? Gospodarz zmuszony zająć się tym wtargnięciem. I patrząc oczami Szymona, współczujemy jemu. Niewiasta grzeszna rzuca cień może na dobrą reputację Szymona, jego domu. Czytałem, że Alfred Hitchcock, ten znany reżyser filmowy, robił niezłe dowcipy. Potrafił zaprosić ekskluzywne towarzystwo na obiad i wynająć pijaka, żeby między nimi tam chodził i zachęcał do drinka. I oczywiście to stwarzało niesamowite zamieszanie i kłopot i zacni goście nie wiedzieli, jak się zachować, co zrobić z takim intruzem, a Hitchcock miał wielką radość. No, robił podobno niesamowite dowcipy swoim gościom, czasami zaskakujące bardzo. Faryzejska dusza Szymona była również zaniepokojona. Chyba ten Jezus nie jest prorokiem. Myślałem, ale chyba nie. Bo gdyby był prorokiem, to wiedziałby, kto go dotyka, nie pozwoliłby. Jakże tak można na taką poufałość pozwolić grzesznej osobie? Ale Jezus wiedział doskonale, dlaczego ta niewiasta jest. Co się dzieje w jej duszy? Co ją męczyło, a od czego była wolna? Wiedział, co męczy też Szymona. Ale też chciał dać lekcję i tym wszystkim, którzy byli na tym spotkaniu. Ta kobieta przyszła i coś uczyniła. Serce miało swoje powody, aby przyjść i coś zrobić. Faryzeusz wątpił, że Jezus wie, kim ona jest. Ale on wiedział. I wtedy odzywa się do Szymona. Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. Był zaskoczony. Gdy Jezus odkrył jego myśli, dał mu zadziwiającą odpowiedź też. Użył przykładu. Jesteśmy my jako ludzie skłonni zbyt szybko wyciągać wnioski na podstawie takich zewnętrznych zachowań, na podstawie takich zewnętrznych symptomów, tego, co nam się wydaje. Gdyśmy byli z żoną, no już wiele lat temu, w Nowym Jorku, to hałas w Nowym Jorku był tak potworny, że gospodarz który nas gościł, dał nam takie budowlane słuchawki na uszy, żebyśmy nocą je mieli założone, bo spać nie można. No to jeszcze było gorsze niż w ogóle słuchać tego hałasu. Ale hałas samochodów, zwłaszcza uprzywilejowanych, jest porażający. Straż pożarna, pogotowie, co kilkadziesiąt sekund. I w nocy też dzieje się tak. A dodatkowo jeszcze sprzątający ulicę kubłami o trzeciej w nocy dzwonią na do upadłego. Rzeczywiście trudno się wyspać. I to irytuje. To na pewno przeszkadza. Ale w pewnym momencie pomyślałem sobie, ten jazgot syren jest męczący. Ale gdyby chodziło o życie mojej żony albo moich najbliższych i pogotowie musiałoby się przedrzeć przez te straszliwe korki tymi ulicami Nowego Jorku, gdzie właściwie pieszo było ciężko chodzić chodnikiem, taki tłok, a cóż dopiero ulicami. Wtedy bym chciał, by te syreny jak najgłośniej wyły i żeby wszyscy ustąpili, żeby jak najszybciej mogli przyjechać i udzielić pomocy. Widzicie, sytuacja wymusza od nas inne spojrzenie. Inaczej musimy spojrzeć. Szymon nie miał powodów jakichś, by być podekscytowany obecnością Jezusa, aż tak, jak była tym podekscytowana ta niewiasta. On miał inny punkt widzenia. Jemu to przeszkadzało. A tym, którzy byli zgromadzeni, też przecież oburzyli się niektórzy. Jakże taka strata, takie marnotrawstwo? Jak to mogła zrobić? A może źle patrzymy? A może ja źle patrzyłem? Może ja źle słuchałem? Słyszałem syreny, a nie myślałem, ktoś znów cierpi. Niedawno siedzieliśmy w domu, jedzie pogotowie. I wtedy tak głośno powiedziałem i znów ktoś cierpi. Już mnie tak to nie męczy, nie razi. Ktoś znów potrzebuje pomocy. Ktoś cierpi. I Jezus chciał w tym domu Szymonowi powiedzieć, ktoś cierpi lub cierpiał i potrzebuje pomocy. To dlatego was to oburza. Ale jest powód, dla którego jest takie zachowanie. Szymon, jak tysiące ludzi w naszych czasach, był gotowy poświęcić trochę swojego czasu Jezusowi. No tak, miał wolny wieczór. Zaprosił Jezusa. Chciał trochę mu czasu poświęcić. I zadałem sobie pytanie. A co Bóg ma do mnie do powiedzenia? Chcę ci coś powiedzieć. Co Bóg chce tobie, mnie powiedzieć? Przez tę historię. W jakim miejscu mojego życia dosięga mnie ta historia? Główna treść tej historii kryje się w przebaczeniu, którego doświadczyła ta niewiasta. Wcale nieważne było marnotrawstwo, strata tego pięknego wazonu alabastrowy. O, chciałbym mieć taki, może by był zaczynek do jakiejś kolekcji. No ale nie stać mnie na takie drogie rzeczy. Więc może tylko plastikowy. Wiecie, ludzie czasami są tak gotowi. Panie śpiewają pieśń, której ja nie lubię, przyznaję od razu do śpiewnika pielgrzyma, jej nie lubię. Wszystko tobie dziś oddaję, bo śpiewając najczęściej kłamiemy. Wcale nie jesteśmy gotowi wszystko oddać. Myślimy sobie, panie, po co ten alabastrowy słoik? Wystarczy plastikowy. A po co taki aromatyczny olejek? Wystarczy gaz łzawiący. Też ludzie będą mieli łzy. Zawsze wybór jest. W jakim miejscu mojego życia ta historia spotyka mnie? Mówimy o przebaczeniu. Tu się kryje historia życia. Nowe życie w Jezusie. Może za dużo pytam was, bo może już jesteście w nowej sytuacji życiowej. Może już macie ten pierwszy krok dawno za sobą. A może jesteście na etapie porządkowania swojego życia. Na etapie podejmowania decyzji. Mam ci coś do powiedzenia. Najczęściej to my mamy dużo do powiedzenia. Najczęściej my chcemy dużo powiedzieć. Uczniowie też niektórzy chcieli dużo powiedzieć Jezusowi. Panie, a co z tym, kiedy rozmawiasz z kimś i mówisz, masz problem, jesteś w grzechu, a tamten to co? A nie widziałeś, co tamten robi? Ale ja nie rozmawiam z tamtym, rozmawiam dziś z tobą. Nie zakrywaj się, nie zasłaniaj tamtym. Co ty robisz? Jak żyjesz? W jakim jesteś stanie? Co grzech robi w twoim życiu? Od tamtego? O tamtego się kto inny zatroszczy. Myśl o sobie. Panie, a myśmy już tak wiele uczynili dla ciebie. I co w zamian? No same kłopoty. Mamy dużo do powiedzenia. Panie, już tak dla ciebie wiele poświęciłem i zobacz, jakoś się to życie nie układa. Ciągle mam problemy ze zdrowiem, powtarzające się problemy. Jakoś tak finansowo to tak aby. No tak ledwie. No ale starsza, prawda? Nie głodujesz jeszcze. Na cóż strata tego olejku? Przecież to można było korzystnie sprzedać. Po co będę do kościoła tyle dawał? A po co w kościele to wszystko? Na co to? No wystarczy, jak tam kapnę. Czy niezbyt często wiemy więcej niż wiedzieć powinniśmy? Albo lepiej wiemy niż Bóg? Panie Boże, gdybyś Ty wiedział to, co ja wiem. Tak się modliła jedna niewiasta. Wiedziała więcej od Pana Boga. Wiecie, co to oznaczało? Po nabożeństwie w Januszek osób już ciekawskich. A co ty wiesz? No, plotkarka miała już pole do popisu. Myślicie, że ludzie wierzący są wolni od plotkowania? Czy chrześcijaństwo zbyt wiele nie żąda? Czy nie wymaga zbyt wiele od nas? Czy niezbyt głęboko sięga w nasze osobiste życie? Alabastrowy słoik? Kosztowne oleje? A po co tyle gorliwości? A po co taka nadduchowość? Wystarczy niedziela. Amen, aleluja, chwała Bogu. A cały tydzień jest nasz. To jest mniej więcej tak. 1/7. Jeżeli w ogóle to jest 1/7, to dla Boga, a 6/7 to jest nasze. Mam ci coś do powiedzenia. Bóg się pytał te 6/7. Na cóż ta strata? A życie duchowe, no po co być takim gorliwym? Po co takim nadgorliwcem? Wystarczy tak umiarkowanie. Na każdy temat mamy bardzo dużo do powiedzenia. Zresztą Polacy prawie na każdy, ale w dwóch tematach są nieprześcignieni. Medycyna i polityka. Wszystko wiemy najlepiej. Tylko powiedz, że cię coś boli. A mnie też i w tym miejscu. Choroba krąży po całym ciele. Panie Boże, gdzie uwolnienie? Wszystkie choroby znajdziesz. A polityka, o, tego tematu lepiej nie zaczynaj. Chcemy duchowej, dobrej atmosfery. Duchowego pokarmu. Przychodzimy do zboru, by zbudować się. Jesteśmy tu, by uwielbiać Boga, modlić się. I to jest fragment naszego duchowego życia. To jest część naszego życia, w której mamy coś do powiedzenia. Módl się, uwielbiaj Boga, słuchaj, czytaj Boże Słowo. Mam ci coś do powiedzenia. Ale jest tutaj jeszcze druga rzecz, na którą może nie zawsze zwracamy uwagę. Moją uwagę zwraca jeszcze drugie powiedzenie, jakiego Jezus użył. Ona, co mogła, to uczyniła. Nie tylko Jezus powiedział, że mam ci, Szymonie, coś do powiedzenia i cała ta historia dotycząca dłużników i wyjaśnienie, i to zmieniło jakoś nastawienie Szymona i obecnych. No tak, oczywiście, komu dużo darowano, będzie bardziej taki pobożny, temu co mniej, no to on taki będzie powściągliwy, taki zrównoważony, a po co to się wychylać, a po co być takim entuzjastą. Ale ona zrobiła, co mogła. A co ona zrobiła? Ona dała przykład przecież marnotrawstwa. Przecież ona zmarnowała tak cenny olejek, tak cenną zawartość. Wiecie, że to był roczny zarobek. Policz, ile to by było w twojej sytuacji. Z całego roku przynieść taką wartość, rozbić i wylać w kościele, w zborze. Pewno nikt by tak nie uczynił z nas. To jest pewien przykład. Ale to nie jest miłość, która przyniosła jej przebaczenie. To było przebaczenie, które tworzyło miłość. Ona otrzymała przebaczenie i to była jej miłość. Podziękowała. Była pełna radości i miłości do tego, który coś dla niej uczynił. Ona zrobiła właściwą rzecz we właściwym czasie. Było kilka dni tylko do śmierci Jezusa Chrystusa. Ona przyszła mu podziękować za to, co się zdarzyło w jej życiu. Siostro, bracie, mam pytanie. Jak często przyszedłeś rozbić swój słoik alabastrowy, tak chroniony, tak ten swój cenny olejek pilnujesz, by Bogu podziękować za to, co w twoim życiu jest? My Polacy mamy szczególny talent też do narzekania. To już trzecia rzecz. Narzekanie. Zapytaj kogoś, czy jest mu dobrze. A daj spokój. Ledwo koniec z końcem wiąże. No, ale mam tam kilka samochodów. To nie jest dobra postawa. Ja nie zazdroszczę nikomu. Miej 10. Ale bądź wdzięczny. Nie narzekaj. Nie marudź. Nie stękaj. Bo to łaska Boża. Miłość wtedy jest, gdy masz przebaczenie. Chrześcijaństwo w granicach rozsądku jest okaleczonym chrześcijaństwem. Wyrachowana miłość nie jest miłością w ogóle. To nie jest miłość. Jeśli przychodzisz do kościoła i mówisz oni, to nie jest twój zbór. To nie jest twój kościół. Masz religię i budynek. Jeśli mówisz oni, nie jesteś w kościele, nie jesteś w zborze. Jesteś w grupie religijnej. My tu jesteśmy. To jest nasze. To jest miejsce zgromadzeń, gdzie wspólnie wielbimy Boga. To jest nasze. Tu jesteśmy. Co mogłem, zrobiłem. A ile nie zrobiłeś, co mogłeś? Siostry, bracia, ile rzeczy, które mogliśmy zrobić, nie zrobiliśmy. Oni to zrobią. Oni. Tamci. A ty kim jesteś? Turystą? Gościem? Przychodzisz jako inspektor? Myślę, że postawy nasze muszą ulec zmianom. I coś mi w tym tygodniu naprawdę rozradowało. Gdy ktoś przyszedł i powiedział, no trzeba to zrobić. Nie ma co czekać. Trzeba to zrobić. Zakasał rękawy, przebrał się i zrobił. I nie pytał się mnie, czy to można, czy trzeba, czy to jest konieczne. Widzisz coś, co trzeba zrobić? Ona, co mogła, to zrobiła na miarę swych możliwości. My mamy ogromne możliwości. One pochodzą od Boga. Bóg nam to darował. Ale my myślimy sobie, to moje. To należy do mnie. Albert Schweitzer powiedział, ten, który stworzył szpitale dla trędowatych, który poświęcił swoją całą naukową karierę, wybitna postać, poświęcił ludziom trędowatym, powiedział tak, jeśli jest coś, co posiadasz i nie możesz tego dać, to oznacza, że to posiada ciebie. Jesteś niewolnikiem czegoś. Powiem o sobie, bo co będę mówił o waszych przykładach, ja ich nie znam. Kiedy zdarzyło się, że przez miesiąc nie miałem samochodu, ludzie, wtedy wylazło, że ja do niego jestem przywiązany jak przyklejony. Żyć się nie dało. Funkcjonować nie można prawie, że. Tak łatwo się przyzwyczajamy do wielu rzeczy i tak jest z każdą rzeczą. Wiecie, ile staroci mam w szufladzie, których się pozbyć nie mogę? A to się przyda, to jest jeszcze ważne. Przyklejamy się do tego. To jest takie, to jest moje. To mi coś przypomina. zachowam to. I szuflady puchną, rosną i w końcu nie wiesz, co z tym zrobić. Nareszcie wyciągasz taką szufladę i do śmietnika, bo już nie ma co wybierać. Wszystko, okazuje się, jest ważne. Tak bardzo lubimy mówić moje. Daj tylko dziecku 5 złotych, a potem powiesz, słuchaj, zamienimy się, dam ci 10 papierowe. To moje, nie dam ci. To jest moje, takie duże, takie ciężkie. Taki papierek wiatr powieje. Nie, to jest moje. Nie znamy nawet wartości tego, co posiadamy. Ale strasznie jesteśmy gorliwi w tym, aby powiedzieć moje. Zrobiła, co mogła. Na to ją było stać. Nic więcej. A takich przykładów w Biblii jest więcej. Niewiasta, która całe swoje wyżywienie przyniosła, dała. Nie mówię tego wszystkiego po to, żeby teraz powiedzieć wam, no całe pensje oddajcie, bo zbór ma jakieś potrzeby. Nie. Nie będę wam mówił w ogóle, jakie mam potrzeby. Pytaj Boga, co mogę uczynić? Jak mogę mu służyć? Twoja osoba jest potrzebna. Nie twoje pieniądze. Twoje serce jest tu mi potrzebne. Twoje oddanie. Co mogę, to zrobię. Nie dla onych i ich, ale dla Boga. I wiecie, co pamiętamy z tej całej historii opisanej w Biblii? Co pamiętacie z tej historii? Niewiastę. Jezus powiedział, gdziekolwiek będzie Ewangelia zwiastowana, będzie się o niej mówić. Czy ktoś pamięta, co tam jedzono? Jaka była kolacja? Jaki był zapach tej wieczerzy? Wszystko, co pamiętamy, to zapach tej niewiasty, która przyszła, aromat, perfumy nieproszonego gościa. To pamiętamy. Ten zapach pamiętamy, bo zrobiła, co mogła. Chciała dać Bogu chwałę. Dlaczego? Bo jej wiele przebaczono. Jezus powiedział, idź i więcej nie grzesz. Nie powiedział jej, nie chcę mieć z tobą nic do czynienia, nie dotykaj mnie, nie pozwalam ci. Idź i więcej nie grzesz. Kiedyś pewna niewiasta zwierzyła się Jezusowi. Wiesz, moje życie jest pogmatwane, moje małżeństwa nieudane. To, w którym jestem, to też jest do niczego. A Jezus powiada, ale ja chcę, żebyś była szczęśliwą. Idź i powiedz w swojej wiosce innym ludziom, że tu jest Mesjasz. I wszystko się zmieniło. A tej, którą przyłapali, chcieli już kamieniami ją zabić. Gdy odeszli, powiedział, idź, więcej nie grzesz. I takich więcej osób jest wymienionych w Biblii. Tylko ku przypomnieniu nam. Przecież to, co ona uczyniła, miało tak mało duchowy charakter. Wcale nie mówi, jaka ona była duchowa, ale uczyniła coś w związku ze zmianą, jaka zaszła w jej życiu. Otworzyła słoik własnego życia. Wylała to przed Jezusem, który siedział w środku, ale nie pokoju. On siedział w środku jej życia, w środku jej serca. Dlatego to uczyniła. Jeśli Jezus jest w centrum twojego życia, w centrum ciebie jako człowieka, nie będziesz pytał, co jeszcze zrobić, a oni, a tamci, ale powiesz, Panie, co jeszcze? Gdzie chcesz, bym był użyty? Gdzie chcesz, żebym pojawił się? Gdzie chcesz widzieć mnie? Mam ci coś do powiedzenia. Nie trać czasu. Czy zauważyliście? Myślę, że wielu z was lubi śledzić różne zwiastowania i też w internecie albo w radiach chrześcijańskich coraz więcej kaznodziei w ostatnim czasie mówi o przyjściu Jezusa Chrystusa. Mówi o tym, że żyjemy w czasach ostatecznych. Masz dużo czasu? Wiesz, ile go masz? Nie traćmy, nie marnujmy tego czasu. Ona zrobiła, co mogła, bo czas był bliski. Zostało 6 dni do ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. I jeszcze coś. W każdym przypadku można przeakcentować, prawda, w każdą stronę. Można przeakcentować duchowość, można przeakcentować uczynki, działanie. W naszym chrześcijańskim życiu musi to być zrównoważone. Życie chrześcijańskie musi być zbalansowane. I Jakub powiada tak. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Wiara bez uczynków nadaje się na szyld nad pustą ławką. Jeśli sprawiedliwość wasza, Jezus powiedział, nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszu, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Możemy znaleźć się jednak w takiej sytuacji duchowego marazmu. Jakoś powolutku wszystko się toczy, może bez wielkich fanfar, ale mamy życie duchowe, alleluja, chwała Bogu. Ale Bóg jest zainteresowany naszą gorliwością, entuzjazmem, oddaniem. Bądź gorący dla Boga. To nie może być chwilowa jakaś stabilizacja życia duchowego. Może trochę duchowej kipieli? Apostoł Paweł powiada, w gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie. I takich oczekuje chrześcijan między nami Jezus Chrystus. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A jak jesteś meduza bez kręgosłupa, ani zimny, ani gorący. Lubicie taką zupkę, ani zimną, ani gorącą? No chłodnik da się zjeść. Gorący rosół tak, ale taki letni rosół raczej do zlewu trafia. Każda z dziedzin naszego życia potrzebuje Bożego namaszczenia, powołania, wypełnienia mocą Ducha Świętego. Potrzebujemy wylania Ducha Świętego na to nasze życie. Mam Ci coś do powiedzenia. Bądź gorliwy. Uczyniła, co mogła. Czyń, co możesz. Nie, czego nie możesz. Nie porywaj się z motyką na księżyc. Zrób to, co możesz. Co jest w zakresie Twoich możliwości. A nasze możliwości są ogromne. Dlaczego? Bo stworzył nas Bóg. Nie jesteśmy robotami zaprogramowanymi i takie czynności tylko może wykonać robot. I jak go nie zaprogramowano na więcej, to choćbyś go tam kręcił i wiercił, śrubokrętem przestawiał, on więcej nie zrobił. Ale Bóg w nas zaprogramował możliwości działania. Zrób to, co możesz, co jest w zakresie Twoich możliwości, co jest w zakresie Twojego talentu. Nie zakopuj swojego talentu. Życie chrześcijańskie to nie tylko świadectwa, pieśni, duchowy wiatr, ale to jest też praca i czyny. To jest całość naszego życia. I o takim życiu mówię, do takiego zachęcam. Jak wygląda to w Twojej sytuacji? Jak to wygląda w mojej sytuacji? Co potrzebuje dziś odnowienia, odświeżenia? Co Ciebie znudziło? Co Ci nie sprawia radości, że tu jesteś? Kto Cię tu męczy? Co straciłeś, co zyskałeś z powodu swego wyznania wiary? Co dziś może być przełamane? Co może być scalone, naprawione? Bóg pyta, co z Twoimi 6/7 czasu? Co z tym robisz? Cokolwiek czynisz w swoim życiu dla Chrystusa, nie jest stratą. Bo Bóg powiada, moje myśli są myślami o waszym błogosławieństwie. Coś muszę. I to coś, to zakończenie do tego zwiastowania każdy z was musi napisać sam. Nie podaję wam gotowych rozwiązań. Mam ci coś do powiedzenia. Jezus pokazał Szymonowi, co można zrobić. I oni to zrozumieli na przykładzie dłużników. Zrozumieli, co ta niewiasta zrobiła. To, co mogła, wykonała na ten czas, w jakim żyła. Napisz swoim życiem zakończenie tej historii. Uczynisz, co możesz, Mam ci coś do powiedzenia, Jezus powiada. Nie podoba mi się, jeśli tylko jesteś wysiadywaczem ławki. Amen.